Debata wielkopolskich parlamentarzystów.
Dobry wieczór Państwu z klubu kawiarni Meskalina na środku Starego Rynku w Poznaniu, ale także Państwa w tym klubie. Witają serdecznie
Agnieszka Gulczyńska
i Andrzej Ogórkiewicz. Zaprosiliśmy Państwa do udziału. No, jest oczywiście nazwa i to jest pewna forma debaty. Wolałbym używać sformułowania na spotkanie czy do rozmowy.
Dyskusja? Mała kłótnia.
Być może mała kłótnia. Poniekąd troszeczkę po cichu na to liczymy dla atrakcyjności programu. Z udziałem posłów, wielkopolskich posłów reprezentujących wszystkie ugrupowania parlamentarne, czyli wszystkie 5 ugrupowań.
Witamy serdecznie Bartosza Józwiaka z Kukiz 15. Jest z nami Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości i Anna Schmidt z Nowoczesnej. Jest z nami Krzysztof Paszyk z PSL oraz Jakub Rutnicki z Platformy Obywatelskiej.
Są z nami oczywiście... Są z nami oczywiście również jakby niejako po drugiej stronie wśród publiczności. Mamy nadzieję również uczestnicy tej debaty. Państwo do tej debaty również, czy do tej rozmowy również serdecznie zapraszamy. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce kilka dni przed wyborami parlamentarnymi. Spotkaliśmy się wówczas na debacie przedwyborczej, rzeczywiście wówczas debacie takiej sztywno zorganizowanej. Dziś Państwo z mandatami posłów, pełnoprawni parlamentarzyści, chcielibyśmy porozmawiać i zachęcić Państwa do rozmowy na temat tego, co przez te 2,5 miesiąca się wydarzyło, a wydarzyło się wiele.
No tak, trudno nie odnieść wrażenia, że chociaż tak jak spojrzymy na kalendarz, to może tego czasu zbyt dużo nie minęło, to jednak to były bardzo intensywne 3 miesiące. My bardzo liczymy też na Państwa zebranych w klubie Meskalina, na Państwa udział w tej dyskusji, także od razu prosimy o to, żeby Państwo nam w jakiś sposób dawali znać, żebyśmy mogli podejść z mikrofonami, które mamy i pozwolić Państwu jakoś włączyć się w te rozmowy, zadać też pytania, odnieść się do tego, co będą mówili nasi goście.
Dwóch uczestników, bo już spojrzałem na panią poseł, dwóch uczestników tej debaty, którzy dzisiaj są posłami, przedtem byli parlamentarzystami. I od tego niejako chcielibyśmy samorządowcami, chcielibyśmy zacząć właśnie od tego naszą rozmowę. Hasło zwycięskiej ekipy brzmi dobra zmiana. Chcielibyśmy, żeby Państwo ocenili, Państwo również jako publiczność, czy to jest dobra zmiana w różnych dziedzinach życia. Zacznijmy od samorządu.
No tak, a właściwie od tego styku samorząd-władza centralna, bo kiedy patrzymy na politykę, to oczywiście żyjemy tym, co dzieje się w Warszawie, ale Poznań i inne miasta żyją tymi sprawami lokalnymi, a tutaj mocno ostatnio iskrzy i na linii wojewoda-marszałek, chociażby jeżeli spojrzymy na wymianę, może to gesty symboliczne, ale wymiana na tych listów i haseł w nich padających jest dosyć symptomatyczna, także na linii władza centralna, także wojewoda, władza lokalna, bardzo lokalna, czyli prezydent miasta. W związku z tym chcemy Państwa zapytać, zacznę od Szymona Szynkowskiego-Welsenk, czy jest szansa, możliwość i wola także polityczna, żeby interes regionu wziął górę nad politykowaniem.
Czyli tak jak przedtem ustaliliśmy, kolejność odpowiedzi jest dowolna, ale zaczyna poseł Szynkowski-Welsenk.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Państwo redaktorzy, szanowna publiczności. Myślę, że nie tylko jest szansa, ale że tak będzie sprawowany rząd Prawa i Sprawiedliwości w oparciu nie o gesty symboliczne, których rzeczywiście pojawia się dużo i tu trochę, no mam żal, nie ukrywam, do prezydenta miasta Poznania przede wszystkim, że tej symboliki takiej szkodzącej w mojej opinii atmosferze dialogu władz samorządowych z rządem używa bardzo dużo. Natomiast ja nie chciałbym się na tej symbolice skupiać, bo zawsze byłem przywiązany do polityki konkretu. A ta polityka konkretu to jest moja rozmowa w grudniu z panem ministrem Szałamachą o tym, jak rozmawiać z samorządowcami, żeby samorządowcy byli włączeni w ten dialog dobrej zmiany dla Polski, żeby nie samorządy były tym, którzy ponoszą przede wszystkim koszty finansowe wprowadzanych pewnych przedsięwzięć. I dzisiejsze spotkanie, z którego wracam, pana ministra finansów ze związkami, stowarzyszeniami samorządowymi, gdzie padało wiele głosów takich zaniepokojenia z jednej strony tymi skutkami finansowymi dla samorządów, ale z drugiej strony deklaracja zdecydowana dobrej woli i chęci rekompensaty niektórych skutków finansowych, które wprowadzane reformy mogą przynieść dla samorządów, po to właśnie, żeby samorządowcy poczuli się tym elementem, tym podmiotem również, który bierze udział w dobrej zmianie, a nie tymi osobami, które mogą się, czy tymi podmiotami, które mogą czuć się tą dobrą zmianą zagrożoną. I mam wrażenie, że atmosfera tego dzisiejszego półtora godzinnego spotkania w Ministerstwie Finansów była bardzo dobra. Samorządowcy podkreślali, że to jest pierwsza taka sytuacja, kiedy minister finansów 2 miesiące po objęciu urzędu spotyka się z samorządowcami i chce w ogóle o zmianach rozmawiać, bo wcześniejsi ministrowie finansów poprzednich rządów po prostu zmiany, niestety złe dla samorządów, wprowadzali i w ogóle z samorządami o tych zmianach nie rozmawiali.
Czy mógłby pan dosłownie w 2 słowach powiedzieć, o jakich reformach pan mówi, które miałyby mieć skutki finansowe, być może niepomyślne dla samorządów?
I o jakiej rekompensacie, bo na takie w różnych wątkach czekają samorządy.
No, o tym właśnie mówili głośno samorządowcy dzisiaj, ale też już wcześniej. No, choćby kwestia zwiększenia kwoty wolnej od podatku. To jest rzecz niesłychanie atrakcyjna dla obywateli. Mało tego, którą wymógł Trybunał Konstytucyjny swoim orzeczeniem, ta kwota jest najniższa dzisiaj w Europie, będzie musiała być zwiększana i my chcemy systematycznie tą kwotę zwiększać. Natomiast samorządy no, wyrażały pewne zaniepokojenie tym, czy nie uszczupli to ich dochodów. I dzisiaj była jasna odpowiedź. O tym będziemy rozmawiać i będziemy myśleć, jak zrobić to w taki sposób, żeby samorządowcy jednak no, nie byli zagrożeni takim mechanizmem.
Ale to żadnej konkretnej deklaracji nie usłyszymy, rozumiem. W jaki sposób ta rekompensata nastąpi?
Jesteśmy 2 miesiące po wyborach. Ja bardzo chętnie będę poddawał się rozliczeniu rządów Prawa i Sprawiedliwości i bardzo chętnie będę odpowiadał na pytania wszystkie szczegółowe na koniec kadencji. Natomiast dzisiaj to była pierwsza rozmowa i pierwsze spotkanie z ministrem finansów i na tym pierwszym spotkaniu padło kilka możliwych systemów rekompensaty i to minister finansów wspólnie w dialogu z samorządami zdecyduje, na który z tych systemów, no jedną z możliwości jest na przykład zwiększenie udziału w PIT-cie, się zdecyduje, ale to będzie wspólna decyzja, nie arbitralna decyzja, tak jak to było wcześniej.
Poseł Jakub Brudnicki.
Platforma.
Dziękuję bardzo. Panie pośle, myślę, że w ogóle używanie słowa dobra zmiana w wykonaniu tego, co ostatnie tygodnie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc delikatnie, jest lekką przesadą, bo to jest katastrofalna zmiana i rzeczywiście to, co się zrobiło, a przede wszystkim w jaki sposób no dramatycznie wpływa to przede wszystkim na sytuację ekonomiczną i postrzeganie Polski w Europie i na świecie, to rzeczywiście uważam, że mówienie o czymś dobra zmiana, a robienie tego, co robicie, jest przesadą. Właśnie też usłyszeliśmy piękne słowa dotyczące tego, co rząd planuje. No szanowni państwo, drodzy słuchacze, jak Prawo i Sprawiedliwość coś chce szybko przeprowadzić, to nie ma problemu. Słuchajcie, 21:22 zaczyna się szybkie procedowanie w nocy, jeżeli chodzi o skok, na przykład jeżeli chodzi o telewizję publiczną, nie ma żadnego problemu. Można to zrobić w 24 godziny. Nagle super polityk Jacek Kurski zostaje prezesem telewizji i tutaj Prawo i Sprawiedliwości nie widzi problemu. Ale gdy już mówimy o kwestiach dotyczących tych rzeczy najważniejszych, tych dzięki czemu Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, między innymi kwota wolna od podatku, między innymi 500 zł. Pamiętamy wystąpienia pana prezydenta, gdy został zaprzysiężony. Szanowni państwo, wszystko można zrobić. Nie mówcie, że tych rzeczy się nie da zrobić. Przecież one można je wszystkie zrealizować. I co się okazuje? Że konkrety nagle ugrzęzły. Konkrety nagle ugrzęzły, a te rzeczy polityczne, które udaje się szybko załatwić, czyli zamach na Trybunał Konstytucyjny, kwestia dotycząca mediów publicznych, to robicie bardzo skutecznie, a prawdziwych konkretów nie ma. Nabieracie wody usta. Mówiliście o kwocie wolnej od podatku w 2016. Tej kwoty nie będzie. Kwestia reformy emerytalnej też teraz nie wiecie, co z tym zrobić. Rzeczywiście samorządowcy są bardzo w tej chwili zakłopotani, szczególnie jeżeli chodzi o kwestię cofnięcia reformy i tego, że chcecie posyłać dzieci jednak w wieku 7 lat do szkół. 24 państwa Unii Europejskiej posyłają dzieci w wieku 6 lat. My powinniśmy dążyć do tego, bo przecież edukacja to jest największy skarb i największy kapitał. Państwo tego nie chcecie zrobić. Tak naprawdę chcecie tą reformę opóźniać, co będzie też powodowało gigantyczne konsekwencje dla samorządów. Kwota wolna od podatku to też są miliardy, których samorządy nie będą miały. Ja się cieszę z jednej deklaracji pana posła, że Poznań, mimo tego, że pan prezydent na szczęście ma prawo jeszcze protestować przeciwko złym działaniom i ja się cieszę, że pan prezydent bierze udział w tych demonstracjach, że Prawo i Sprawiedliwość, która ma pełni władzę, będzie chciało pomagać po prostu w ważnych rzeczach, ważnych inwestycyjnych wyzwaniach dla Poznania i Wielkopolski.
Proszę państwa, nie spodziewaliśmy się przesadnie ciepłej atmosfery pomiędzy parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, ale rozumiem, że jest tutaj 5 uczestników i proponuję, żeby nie tylko do tych 2 się ograniczyła rozmowa.
Bartosz Józwiak, Kukiz 15.
To znaczy dwie rzeczy. Ja się cieszę, że minister się spotyka z samorządowcami, bo w ramach tych reform bardzo dużo kosztów będzie przerzuconych na samorządy. Nawet te flagowy pomysł 500+, tam też są mechanizmy, które jest chociażby to, że to jednak samorządy będą musiały kontrolować wydawanie tych pieniędzy, także ten zapis jest, a to się będzie wiązało mimo wszystko z kosztami. Także tutaj samorządy będą na pewno w dość istotny sposób dotknięte, natomiast kwota wolna od podatku generalnie wygeneruje mniejsze dochody do gminy, to trzeba po prostu realnie na to spojrzeć, że albo państwo zdecentralizuje również jakieś elementy fiskalne, czy pozwoli tym samorządom zatrzymywać większą pulę pieniędzy, no albo kolejny raz zostanie uszczuplona ta pula, która w samorządach jest, która już w tej chwili i tak jest niewielka i w zasadzie niektóre z samorządów gonią w piętkę, można byłoby powiedzieć. Natomiast z kilkoma rzeczami nie mogę się zgodzić w wydaniu Platformy. No, co do Trybunału, szanowni państwo, to wyście zaczęli kombinować tak naprawdę przy tej puszce z Pandorą. PiS poszedł troszeczkę dalej, ale tą samą drogą. Nie ukrywajmy, wybór dwóch sędziów nieprawidłowa wcześniej, kombinowanie przy ustawie o Trybunale Konstytucyjnym zrodziło taką, a nie inną konsekwencję. Myśmy jako Kukiz 15 zaproponowali rozwiązanie tego poprzez zmiany konstytucyjne. Na razie wielkiego odzewu w Sejmie nie widzę, także to jest jedna rzecz. No i druga rzecz, szanowni państwo, jeżeli chodzi o sześciolatki, siedmiolatki, na Boga, jeżeli wszyscy mówimy o różnego rodzaju wolności, wszyscy mówimy, że jesteśmy dorośli, zostawmy ten wybór rodzicom. Zostawmy ten wybór rodzicom, bo podobnie w poprzedniej kadencji jakby a priorycznie nakazano, że muszą te dzieci iść w wieku lat 6. Ja akurat mam takie dzieci, z których jedno szło w wieku lat 7, drugie niestety w wieku lat 6 i widzę, jakie są ujemne konsekwencje tego działania. Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy mieli maksimum wyboru. Wybór to jest wolność.
Ja mam pytanie do Joanny Schmidt. Tak. Pani właśnie chce zabrać głos, więc chcę tylko przypomnieć to nasze początkowe pytanie. Na ile możliwe jest przedłożenie interesu regionu nad politykowanie? Bo kiedy słuchamy tych wypowiedzi, to jednak ta polityka tutaj i to w tonie bardzo emocjonalnym dominuje. Więc pytanie, kto ma tutaj ważną rolę do odegrania, taką kluczową w tej chwili?
No, usłyszeliśmy od pana posła Prawa i Sprawiedliwości, że są otwarci na debaty, na rozmowę, są otwarci jak najbardziej na szeroką współpracę. Ale wydaje mi się, panie pośle, że już mało kto w Polsce wierzy w to, że wysłuchacie. 39% w wyborach, a sondaże wam spadają i każdą kolejną ustawą poselską, którą proponujecie, pokazujecie, że tak naprawdę nie interesuje was opinia Polaków, bo wprowadzacie szybko ustawy trybem poselskim, bez ekspertów, bez debat. I to samo dotyczyło właśnie sześciolatków. Ustawa przeszła, już myślę, że nie ma co rozmawiać, czy sześcio, czy siedmiolatki, bo ustawa już przeszła, ale ta ustawa to była taka typowa wasza retoryka, że wy rozmawiacie, słuchacie narodu, a de facto nie rozmawialiście z samorządami. Na komisji edukacji, w której brałam udział, prezentowana ustawa nie była wyliczona ze skutkami finansowymi dla samorządów terytorialnych. Argumenty, jakie padały ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości, były naprawdę na bardzo niskim poziomie, bo państwo proponowaliście, że przy nauczyciele, jak nie będą mieli pracy w szkołach podstawowych, to przecież będą pracować w przedszkolach i de facto samorządy jakoś sobie dadzą radę z mniejszą dotacją przedszkolną. I tak dalej, więc ja apeluję do tego, aby być konsekwentnym i przede wszystkim brać odpowiedzialność za swoje słowa. Wy chcecie rozmawiać z Polakami, czy to jest tylko takie rozmasowywanie problemów, z jakimi w tej chwili Polska przez państwa dwumiesięczne rządy musi się teraz zmagać w Unii Europejskiej?
Gdybyśmy mieli w planie zadać takie pytanie, jakie państwo mają wrażenie po 2,5 miesiąca pracy w parlamencie, to już właściwie nie trzeba było, bo wiemy. I z jednej, i z drugiej strony oczywiście. Pan poseł Krzysztof Paszyk, bardzo proszę.
Znaczy, jeśli państwo pozwolicie, w myśl tego tematu, który za plecami, taka krótka refleksja a propos 2,5 miesiąca. Otóż dobra zmiana to było hasło Prawa i Sprawiedliwości, które wydaje się perfekcyjnie wpisało w nastroje społeczne. Oczekiwanie Polaków po 8 latach koalicji, w której moje środowisko miało też możliwość współpracy z Platformą Obywatelską, Polacy oczekiwali właśnie zmiany. I to hasło okazało się dla PiS-u strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Nierzadko właśnie te głosy oddawane na PiS nie tyle były głosami sympatii dla poszczególnych kandydatów, ale właśnie oczekiwaniem jakiejś zmiany, czegoś nowego, czegoś, co będzie odbiegało od tego, co, z czym Polacy mieli do czynienia dotychczas. I tak ten wynik dał Prawu i Sprawiedliwości samodzielną większość sejmową. Ja bardzo dobrze pamiętam to pierwsze posiedzenie Sejmu i to nie tylko dlatego, że po raz pierwszy miałem zaszczyt zasiąść w ławach sejmowych, ale tam padły bardzo istotne słowa, zarówno z ust pana prezydenta, jak również przedstawicieli PiS-u. Te słowa mniej więcej zmierzały w takim kierunku otwartości na debatę, szukania porozumienia, skupienia się na tym, co nas przedstawicieli, których Polacy posłali do pracy w Sejmie, łączy, a nie na tym, co dzieli. To było bardzo budujące i pozytywne, natomiast niestety, i tu wielki, nie ukrywam, dla mnie zawód, to pierwsze dni, pierwsze tygodnie pracy Sejmu, kiedy niestety z nic z tego nie wyszło. Widać, te słowa były słowami zupełnie na wyrost i całkowicie rozmijającymi się z realiami, które w parlamencie przyszło nam obserwować. Ja bardzo dobrze pamiętam i wielu Polaków pamięta tą grubą teczkę, którą pani premier, czy ówczesna kandydatka na premiera Beata Szydło prezentowała Polakom. I tu również drugi zawód i myślę nie tylko dla mnie, ale i dla wielu Polek i Polaków, no bo raptem z tej grubej teczki, konkretnych pomysłów na zmiany w kraju, na rozwiązywanie, tak jak to było zapowiadane, na rozwiązywanie problemów, które nurtują Polki i Polaków, no okazało się, że nie ma nic, za to mieliśmy niestety procedowanie związane ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym, tak jak tu wcześniej już przedmówcy mówili, w mediach publicznych, teraz mamy ustawy związane z, powiedział, taką przekraczaniem cienkiej granicy, jeśli chodzi o prawa i swobody obywatelskie. Mam tu na myśli ustawę regulującą działania policji, innych służb. Za chwilę będzie prokuratura. To jest coś, co niestety nie przysparza nam nic dobrego, a już na pewno nie wychodzi naprzeciw tym wielkim oczekiwaniom tej zmiany. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy do czynienia z pewnym takim delikatnym rozczarowaniem tym, co było zapowiadane, a co się stało. No i coś chyba, czego się nawet samo Prawo i Sprawiedliwość nie spodziewało, czyli bardzo negatywną reakcją wielu środowisk w Europie, i to nawet przy próbie takiej teraz odbijania piłki w kierunku opozycji, określania nas skarżypytami, donosicielami.
Krzysztof Paszyk,
donosicielami, to się jednak nie udało.
Włączyć obecnych.
Tak, mamy pierwszy głos z sali. Ja mam tylko taką ogólną prośbę do państwa. Bardzo proszę, po pierwsze o to, żeby pytania były konkretne, i po drugie, poprosiłbym o wskazywanie dokładnie adresatów, dobrze?
Ja mam pytanie, moje nazwisko Korcz, do pana z Platformy Obywatelskiej. Proszę pana, dlaczego pan tu przekłamuje? Wolna kwota podatku jest rozłożona na 3 lata, tak? Burmistrzowie, wójtowie z tego są zadowoleni, że to nie jest w jednym roku. Dlaczego pan nie mówi prawdy? Pan minister, gdyby pan słuchał pana ministra Szałamachy, to by pan wiedział, że pan minister mówił o tym, że będzie to rozłożone w trzech latach. I po pierwsze, Trybunał orzekł to, że wyście państwo nie wprowadzili te wolne kwoty od podatku. Wyście państwo tego nie zrobili. Dopiero Trybunał za waszych rządów to było. Mieliście wy wprowadzić to. I drugie pytanie mam do pana. Dlaczego nie daliście Beaty Szydło z tych 100 dni?
Jeszcze raz.
Dlaczego Beata Szydło nie dostała tych 100 dni, żeby utworzyć ten rząd, żeby normalnie... Donald Tusk to dostał, Kopaczowa pani premier dostała, a pani Beata Szydło nawet szansy. Tylko ataki od samego początku. Ledwie wybory wygraliście, to czuliście się wygrane. I atak i do teraz jest atak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Jasne, proszę pana, tylko to nie my podczas wyborów, podczas kampanii wyborczej, mówiliśmy, co zostanie zrealizowane bardzo szybko. Przecież to i pan prezydent Duda, i pani premier Szydło mówiła o tym, że kwota wolna od podatku będzie, że wszystko wprowadzimy, najlepiej od 1 stycznia. Przecież dlatego między innymi taka krytyka jest ze strony opozycji, że wszystkie te zapewnienia, o których była mowa, po prostu nie są realizowane w czasie. Pierwsze ustawy, które się pojawiły, to są nie ustawy właśnie mówiące o kwocie wolnej od podatku. Zgodzę się z panem. Teraz tą informację dostaliśmy, że kwota wolna od podatku będzie rozkładana przez kolejne lata. Ale przecież deklaracje podczas kampanii wyborczej zupełnie były inne. Bo, szanowni państwo, zgodzicie się ze mną. Bardzo łatwo jest obiecywać podczas kampanii wyborczej. Wszyscy mówili, że te pieniądze się znajdą. Nie ma żadnego problemu. Ale gdy realia rządzenia się pojawiły, w tym momencie rzeczywiście PiS kluczy. A pani Szydło też jasno mówiła, że jest gotowa. To przecież ona w debacie z panią premier Ewą Kopacz pokazała teczkę, w których będą ustawy, które mają być bardzo szybko realizowane. No i co się okazało? Że te ustawy na pierwsze 100 dni nie są realizowane, a ustawy, o których absolutnie nie było mowy, patrz Trybunał Konstytucyjny, patrz prokuratura, patrz policja, są procedowane w przeciągu doby i to w nocy. I rzeczywiście absolutnie o tym mowy nie było. I dlatego jest ta krytyka, bo jeżeli mówi się i deklaruje, co będziemy robić, a realia są zupełnie inne, opozycja jest między innymi do tego, aby rozliczać z tych zapewnień, które niestety nie są realizowane.
Ja jeszcze chciałam dopytać posła Szymona Szynkowskiego Welsenk w Prawie i Sprawiedliwości, wracając do tego wątku, od którego pan zaczął, czyli spotkanie z ministrem Szałamachą i formy rekompensaty dla samorządów. Chcę zapytać o kolejność. Dlaczego jest tak, że minister Szałamacha trochę jest w takiej sytuacji, że musi gasić pożar, czyli dlaczego musi uspokajać samorządy przed skutkami zmian, które wprowadzacie? Dlaczego to nie jest jakby pakiet? Są zmiany i od razu mówi się samorządom, w jaki sposób ewentualne skutki będą zrekompensowane. Tylko najpierw są zapowiedzi, których boją się prezydenci miast, a dopiero potem jest spotkanie, z którego wraca pan i mówi, będzie dobrze.
Uspokajam, że to właśnie tak nie jest. Znaczy, jeszcze raz podkreślam, samorządowcy mówili, że minister Szałamacha jest pierwszym ministrem finansów, który spotyka się tak szybko ze stroną samorządową, chcąc dyskutować o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Żaden minister wcześniej takiego spotkania nie organizował. To poprzedni ministrowie czasami gasili pożary, organizując spotkania już, kiedy zmiany były przesądzone, a czasami po prostu w ogóle tych spotkań nie organizowali. Także to tak nie jest. Jeżeli zarzuca się nam po 2 miesiącach, że padają pytania, gdzie jest teczka z ustawami. No chciałbym nieśmiało zauważyć, że Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości złożył kilkadziesiąt poselskich projektów uchwał w tym czasie i jednocześnie chętnie zapytam i dowiem się, bo nie śledziłem aż tak szczegółowo działalności innych klubów, ile poselskich projektów ustaw złożył klub PSL-u, Platformy Obywatelskiej, ile złożyła Nowoczesna. Nowoczesna, wiem jedno, przoduje pod względem liczby wystąpień, bo rzeczywiście posłanki i posłowie Nowoczesnej wychodzą na mównicę bez przerwy i przoduje pod względem liczby wniosków o przerwę, ponieważ te wnioski o przerwę ze strony Nowoczesnej padają nieustannie. Natomiast zdaje się, że Nowoczesna nie złożyła jeszcze żadnego projektu ustawy. Chętnie też dowiem się, jak państwo posłowie angażują się w spotkania z ministrami. Czy państwo już zdążyliście odwiedzić kilka ministerstw ważnych, jak sądzicie, dla obywateli sprawach? Czy odwiedzacie ministrów, staracie się walczyć o sprawy ważne dla Poznania, dla samorządów, w innych kwestiach programowych? Czy zajmujecie się tylko i wyłącznie uczestnictwem w debatach, programach telewizyjnych? I tu pan poseł Rutnicki chętnie wyraża głośno zawsze swoją opinię na sali sejmowej, to słychać, natomiast innej działalności pana posła Rutnickiego specjalnie nie widać.
To można? Pan poseł Krzysztof Paszyk. Rozumiem, że państwo czują się w obowiązku, żeby odpowiedzieć.
Wyliczyć te projekty.
Krótką odpowiedź na ten temat i przejdziemy do następnej
dziedziny. Ja jako pierwszy wywołany do tablicy przez pana posła Szymona Szynkowskiego odpowiem, że to właśnie projekt ustawy opatrzony liczbą 1 Sejmu 8 kadencji to był projekt ustawy autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projekt ustawy bardzo oczekiwany przez wiele środowisk, bo dotyczący możliwości przejścia na emeryturę po 40 latach pracy. To jest projekt, który w poprzedniej kadencji został przez ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza przygotowany. My ten projekt złożyliśmy. Chodzi w nim o to, żeby osoba, która rozpoczęła pracę w wieku 16 lat, mogła po 40 latach pracy przejść na emeryturę. Prawo i Sprawiedliwość, mimo życzliwych zapowiedzi, zagłosowało za odrzuceniem tego projektu. I na jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo przejawiał się tu temat samorządów. Dzisiaj, szanowni państwo, to, na co liczą samorządy przede wszystkim, czy na co czekają samorządy tych niższych szczebli, panie pośle, to jasna deklaracja, że nie będą za chwilę zmuszeni poprzez jakiś szemrany od niedawna nowy podział administracyjny zmuszone do organizacji wyborów za kilka miesięcy, bo w samorządzie, musicie o tym wiedzieć, najbardziej oczekiwaną rzeczą, pożądaną jest stabilność. To buduje dobry klimat, dobre decyzje i rozwój.
Panie pośle, teraz pani poseł Joanna Schmidt. Rozumiem o inicjatywach ustawodawczych Nowoczesnej.
Ja, panie pośle, odnoszę się do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości i ja was błagam, wy przystępujcie z tymi ustawami. Naprawdę, to będzie lepiej dla Polski, dla gospodarki. Panie pośle, pierwsza sprawa, czerwiec, lipiec, sierpień, odbyłam ponad 5000 konsultacji w całej Polsce. Wie pan, co we wszystkich miastach Polacy mówili? Najlepiej jakby Sejm zrobił sobie przerwę w ogóle na 2 lata i wtedy rzeczywiście by się poprawiło w Polsce, bo nie byłoby po prostu tych bubli prawnych, które obecnie przygotowujecie i nam fundujecie. Proszę przyznać, że te ustawy poselskie bardzo często są na legislacyjnym, wręcz niskim poziomie. Sama ustawa się o 6-latkach, która ma 40 stron, same poprawki, autopoprawki waszych posłów to było ponad 10 stron. Naprawdę nie chodzi tutaj o ilość, tylko chodzi o jakość.
Pani poseł, sobie tutaj wejść w słowo, jeżeli jesteśmy przy 6-latkach, bo to jest kolejna dziedzina, w którą chcielibyśmy wkroczyć.
Tak, ale
chodzi o
odnoszę się do inicjatyw jeszcze tylko słowo. Jeszcze słowo. Nowoczesna złożyła w zeszłym tygodniu 3 ustawy, nasze sztandarowe 3 ustawy. Ustawy, które były wcześniej poprzedzone 6-tygodniowymi rozmowami z ekspertami i konsultacjami. Nie w nocy, panie pośle, przez 12 godzin napisane. To jest bardzo trudne, ważne ustawy dla gospodarki dotyczące też przywileje związków zawodowych.
I jeszcze poprosimy o odniesienie się Jakuba Rudzińskiego, bo chcemy iść dalej. Kończąc.
A jeżeli chodzi o wnioski o przerwę, panie pośle, gdybyście dopuszczali opozycję do normalnych rozmów, do debaty, do pracy w komisjach, a nie dawali nam tylko 5 minut. Szanowni państwo, musicie wiedzieć, że jest ważna, duża ustawa i opozycja, cały klub łącznie ma 5 minut do zabrania głosu, do odniesienia się do ustawy, zmian, poprawek. Więc panie pośle, powiem tak, każdy wniosek formalny o przerwę to dodatkowe 2 minuty i z chęcią z nich korzystamy.
I Jakub Rudzinski, Platforma, poprosimy.
Momencik. Pan poseł tutaj zarzuca, że dużo się nie dzieje w terenie. Panie pośle, chociażby w ten piątek Młodzieżowe Centrum Podnoszenia Ciężarów utworzyliśmy w Domyślu, Centrum Wigor, wiele dobrych inwestycji. Ja mam taką prośbę. Też składamy w tej chwili ustawę, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, jeżeli chodzi o pomoc frankowiczom, bo przypominam wszystkim frankowiczom, którzy nas słuchają, to PiS i pan Duda powiedział, że będzie ustawa, która będzie umożliwiała przewalutowanie po kursie z dnia zaciągnięcia tego kredytu. Czekamy. Ja, panie pośle, mam taką propozycję, bo pan mówi o tym, że mało realizujemy. To ja mam taką propozycję, bo na pewno taka poprawka się pojawi. Chcemy wybudować szpital dziecięcy z prawdziwego zdarzenia dla Wielkopolski, dla Poznania. Taką poprawkę na pewno będziemy zgłaszać. Ja rozumiem, panie pośle, teraz pan ma pełną odpowiedzialność, pan w tej chwili rządzi, ma większość. Ja rozumiem, że jeżeli taka poprawka zostanie zgłoszona, oczywiście pan poseł, bo chyba tutaj wszyscy się zgadzamy, że dzieci są najważniejsze i warto byłoby taką inwestycję zrealizować. Ja rozumiem, że wtedy pan poseł nie będzie miał usta pełne frazesów mówiących o tym, kto co robi i ile tych ustaw zgłasza, bo nie ilość, a jakość, panie pośle, jest kluczowa. I tu się zgodzę. Rzeczywiście, co do ilości to rekord świata, co do jakości to totalny
panie
dramat.
Panie pośle, chcemy włączyć...
To co? Tak, zgłosimy taką ustawę włączyć... i ja rozumiem taką poprawkę i ja rozumiem, panie pośle, że wtedy oczywiście pan poseł to poprze, bo to jest rzecz absolutnie kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa, a wszystkim zdrowia naszych dzieci.
Kolejny głos w sali, bardzo proszę.
Maciej Lisicki, Poznańska Inicjatywa Poparcia Pawła Kukiza. Dziękuję Radio Merkury za zorganizowanie debaty i posłom za przybycie. Mam takie pytanie. W sobotę odbyła się w Sejmie konferencja na temat, znaczy zespołu, zorganizowana przez zespół do spraw nowej konstytucji. To była taka inicjatywa, zdaje się, Kornela Morawieckiego i Janusza Sanockiego. W tej konferencji udział wzięli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ruchu Kukiza. Nie było żadnego przedstawiciela ani Nowoczesnej, ani Platformy, ani PSL-u. W jaki sposób chcecie konsultować ze społeczeństwem te wszystkie takie inicjatywy obywatelskie, skoro wy po prostu nie bierzecie w nich udziału? W konferencjach, gdzie obywatele wypowiadają się, zgłaszają swoje problemy, tam były poruszane naprawdę wiele problemów na temat sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości. I nie wiem, czy wy macie w jakiś sposób to raportowane? Ktoś wam to relacje zdaje z takiej konferencji?
Jeżeli będzie taki raport, to na pewno z takim raportem się zapoznamy, ale w drugą stronę konkretnie właśnie panu odpowiadam. W zeszłym tygodniu zorganizowaliśmy konsultacje społeczne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, konsultacje społeczne i było ponad 100 osób, konsultacje społeczne dotyczące związków partnerskich, konsultacje społeczne dotyczące dwa tygodnie temu przywilejów emerytalnych. Proszę państwa, Prawa i Sprawiedliwości i ze strony Kukiz również nikogo nie było, więc być może to jest kwestia... Proszę? Nie, mówię, że to nie jest tak, że umyślnie jedne ugrupowanie czy drugie nie uczestniczy w danych konsultacjach, ale każdy ma swoje priorytety, swoje programowe priorytety i praca w Sejmie i w klubach idzie swoim trybem.
Dobra, ja mam teraz pytanie konkretne, bo chciałabym, żebyśmy wrócili do tych samorządowych kosztów zmian wprowadzanych w rządzie.
Pan do tej poseł... działalności przeciwpożarowej, o której mówiliśmy.
Dokładnie, bo pan poseł Szymon Szynkowski mówi, że to nie jest tak, że minister ma gasić pożar, że to poprzednie ekipy tak działały, jednak można odnieść wrażenie, że pewien pożar, przynajmniej w głowach tych, którzy liczą pieniądze dla samorządów, gdzieś już się tli. Chodzi mi oczywiście o ustawę likwidującą, znoszącą obowiązek szkolny dla 6-latków. Są alarmujące wyliczenia prezydentów dużych miast, chociażby w Poznaniu. Najczarniejszy scenariusz zakłada, przypomnę, utratę 27 milionów złotych z tytułu zmniejszenia subwencji i brak miejsc, być może nawet dla ponad 3000 trzyletnich dzieci w przedszkolach. Stąd wracam do pytania o kolejność wprowadzania zmian i o to, w jaki sposób władza centralna myśli o tym, co zrobi z tymi zmianami samorząd. Nie tylko Poznań, ale wszystkie inne.
Z tym pożarem to trochę czuję się tak, jak strażak na miejscu, który stoi i patrzy na dom i nieustannie ktoś dzwoni i mówi, że się pali. To państwo troszeczkę robicie takie wrażenie, jakbyście dzwonili do mnie i mówili, że się pali, a ja widzę, że się nie pali, bo ja dzisiaj byłem na spotkaniu w ministerstwie, gdzie było 7 najważniejszych związków samorządowych i widziałem klimat rozmowy z ministrem finansów i proszę mi wierzyć, że ta rozmowa naprawdę nie była rozemocjonowana, oskarżycielska wobec ministra, tylko pełna partnerskiego dialogu i chęci wyjścia z tej sprawy.
Tudzież 4 inne duże miasta od początku lutego ruszą z akcją, gdzie będą namawiały usilnie rodziców, żeby postąpili wbrew woli rządu i jednak dzieci 6-letnie do szkoły puściły, więc coś chyba jest na rzeczy, ale to w sferze nie jest realnej.
To znowu jest niezrozumienie sytuacji, bo to nie jest wbrew woli rządu. Wolą rządu jest to, żeby rodzice mieli wybór. Rodzice, jeżeli będą chcieli posłać dziecko w wieku 6 lat do szkoły, to zrobią, a jeżeli będą chcieli posłać w wieku 7 lat, to też to zrobią. To jest istota naszej propozycji i to jest tak naprawdę istota tego rozwiązania. W związku z tym to nie jest ani na złość, ani wbrew rządowi. Dobrze, że samorządy tak robią. Jeżeli rodzice taką decyzję podejmą, to oczywiście nikt nie ma prawa tej decyzji podważać. Problemem był rząd Platformy, który podważał decyzję rodziców, którzy chcieli dziecko często posłać w wieku 7 lat do szkoły, a rząd Platformy zmusił część rodziców, żeby posłali to dziecko wcześniej. My nikogo do niczego zmuszać nie będziemy.
Tak, panie pośle, tylko jakby jest kwestia tego, żeby przewidzieć, jakie będą skutki takiej propozycji. Ponieważ, no, jak wiadomo, no, trudno było przewidzieć, że większość rodziców zdecyduje się na to, co się decyduje i jakie będą konsekwencje.
My mamy to przewidziane. No, jest projekt budżetu, który jest procedowany w tej chwili w Sejmie. Budżet jest opracowany przez ministra finansów w taki sposób, że się równoważy, czyli wydatki równoważą się z dochodami. Rozmowa z samorządami na temat tych ewentualnych kosztów i możliwości ich rekompensaty trwa. Natomiast jeżeli pan poseł Rutnicki mówi o tym, że chce ten budżet rozsadzać poprawkami, no to oczywiście ja z chęcią przyjrzę się każdej...
Szpital dziecięcy, panie pośle, to jest rozsadzanie budżetu. Dobrze, bardzo ciekawe, warto o tym pamiętać, jako pan wieloletni
radny
Poznania. To nie sala
sejmowa. Pan jest znany na sali sejmowej z tego, że pan przekrzykuje innych. To jest klub Meskalina w Poznaniu, proszę nie przekrzykiwać innych. Więc chciałem powiedzieć, że był czas 8 lat na to, żeby zbudować szpital dziecięcy w Poznaniu. Platforma miała ten czas i nic nie zrobiła w tej sprawie.
Dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, więc widać, że tylko wkrada się tutaj polityka, a jeżeli będzie taka możliwość zadecydowania i pomocy, to pan tego nie zrealizuje. Jedna ciekawa rzecz, bo ja usłyszałem od pana posła, że budżet się równoważy. Szanowni państwo, no rekordowy deficyt, to jest ta dobra zmiana, 55 miliardów deficyt. Jedna z pierwszych decyzji to było zwiększenie deficytu i widzimy w tej chwili sytuację, widzimy w tej, no państwo krytykowaliście zadłużenie naszego kraju, a tak naprawdę
tak naprawdę zwiększacie je coraz bardziej i między innymi za to płacą Polacy. To, co się dzieje na giełdzie, to jakie są spadki, jak wygląda kondycja w tej chwili sektora finansowego, to jest wasza dobra zmiana. 2 miesiące, a notowania na giełdzie są dramatycznie niskie, a jeżeli pan mówi o polityce w aspekcie szpitala dziecięcego w Poznaniu, no to rzeczywiście dziwnie to wygląda, panie pośle.
To może głos z sali?
Czas. Tak, już sekundę. Chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz, tak a propos jeszcze też również pod adresem pana posła. Mamy po raz pierwszy w Polsce taką sytuację, że rządzi jedno ugrupowanie, dlatego pan tutaj jest niejako osamotniony, jakby wszelkie...
Jest mi bardzo miło, ja lubię taką sytuację, kiedy jest pewna nierównowaga, natomiast cieszy mnie to, że w społeczeństwie jednak jest ta nierównowaga w drugą stronę, jest więcej osób, które nas popierają niż tych, które są tym zmianom wprowadzonych przez PiS przeciwny.
Tak zupełnie wprost, łatwiej się bronić czy atakować?
Czuję się komfortowo w rozmowie z państwem w każdej z opisanych sytuacji.
Bardzo dziękujemy, Agnieszko.
I głos z sali. Witam, Danuta Janczewska. Jestem emerytowaną nauczycielką, więc kwestia dotyczy 6-latków do pana Welsenka. Z Platformy nikt nie zmuszał mojego 6-letniego wnuka do pójścia do szkoły. Nikt nie zmuszał. Taka jest prawda. Rodzice mogli sobie podjąć taką, a nie inną decyzję, więc pan tu się myli. Mam pod opieką chłopca, który ma 7 lat, nie poszedł do wieku, mimo tego, że się urodził właśnie tak, żeby iść do tej jako 6-latek. To jest jedna rzecz. Zwaliliście samorządom kukułcze gniazdo. Kukułcze jajo, przepraszam. Ponieważ to, co w tej chwili dzieje się w szkołach i w przedszkolach, to jest horror dla rodziców. Dla rodziców 3-latków, dla których nie ma miejsca, to jest pierwsza sprawa. Dlatego, że w szkołach będą zwalniani nauczyciele, a za rok będą podwójne roczniki, teraz trzeba zapłacić odprawy, prawda? Tym nauczycielom robią to samorządy. O najniższych szczebli, bo podstawówki prowadzą gminy, prawda? A nie miasta duże, tutaj w tym wypadku jako jednostki administracyjne. To jest jedna kwestia. W szkołach zwalnia się nauczycieli, za rok się będzie ich ponownie zatrudniało, bo się zwiększa podwójnie liczba potrzebnych do tej pracy. Będzie dużo więcej dzieci. Gdzie państwo pomyśleli, jak tę sprawę rozwiązać? Na Zachodzie dzieci chodzą już 5-letnie i 4-letnie do szkoły podstawowej i widziałam takie szkoły właśnie i w Anglii, i w Niemczech, i w innych państwach. Funkcjonują one bardzo dobrze. Dzieci nawet noszą mundurki, etc. Druga kwestia do pana z PiS-u. Proszę pana, pierwsza sprawa. Ustawy uchwalane nocą to tylko diabeł kusi. Nawet pan święty Tomasz Akwinu twierdził, że wszystko, co w nocy jest uchwalane, to diabłem ma do czynienia. Więc ja panu coś powiem. Wartość waszego prawa i uchwał, które wprowadziliście, są to ustawy po prostu nie tylko, to żenująco niskie prawnie.
Bardzo dziękuję. Co pani skoro dla niektórych noc jest środowiskiem naturalnym?
Pani oczekuje odpowiedzi od pana posła Szynkowskiego Welsenka?
Tak, to było wyraźne wskazanie, z tego co pamiętam.
Ja tylko jedną rzecz chciałem doprecyzować, no bo mija się pani jednak z prawdą, że nie zmuszano rodziców do posyłania dzieci w wieku lat 6. No ja jestem takim rodzicem, który nie miał prawa wyboru i nie posyłania swojej 6-letniej córki do szkoły. Także nie miałem niestety prawa wyboru, zostałem go pozbawiony. I teraz druga rzecz, zwróćmy uwagę na jedną sprawę. Czy dziś byłby ten kłopot, gdyby poprzednia ekipa nie majstrowała przy tych 6-latkach i nie podjęła tej fatalnej w skutkach decyzji, kiedy odebrała prawo decydowania rodzicom o tym, kiedy chcą posyłać dzieci do szkoły. Gdyby tego nie było, dzisiaj nie mielibyśmy problemu. A problem, teraz zaczynamy wytykać problem w sytuacji, w której kolejna ekipa próbuje naprawić błędy poprzedniej. No z tym się zgodzić nie mogę, bo można wiele rzeczy Prawu i Sprawiedliwości zarzucić, ale akurat w tym przypadku wypełnia wolę rodziców.
I to rodzice w większości chcą tego. Szynkowskiego odniesienie się, ja tylko przypomnę, że uchylenie obowiązku szkolnego dla 6-latków nie jest jedynie takim oddaniem, tak jak mówią parlamentarzyści PiS-u, woli rodzicom, bo jednak, żeby dziecko teraz mogło pójść do szkoły, to rodzic musi pofatygować się do poradni. To tak woli przypomnienia. Panie pośle, proszę się odnieść do wypowiedzi naszej słuchaczki.
Niestety znowu nie jest to prawda, pani redaktor, ponieważ to jest jedna z możliwości, a drugą możliwością jest roczne przygotowanie przedszkolne, którą zdecydowana większość dzieci przechodzi i wtedy nie ma potrzeby dodatkowej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast ja też jestem takim rodzicem. Rocznik 2009, czyli urodzeni w 2009 roku, to również jest mój syn, który też został zmuszony do tego, żeby pójść w wieku 6 lat do szkoły. Więc ja rozumiem, że niektórzy rodzice chcieli posłać dziecko wcześniej do szkoły i oni, jak rozumiem, nie czują się zmuszeni. Natomiast część rodziców, i to wcale nie mała, czuła się tym zmuszonych i proszę uszanować wolę też tych rodziców. Natomiast co do kwestii obrad nocą, bo ten argument się bardzo często gdzieś w debacie publicznej przewija, on mnie niesłychanie zawsze, muszę powiedzieć, bawi. W dobie, w której mamy telewizje informacyjne działające całą dobę, w której mamy dostępność internetu, proszę mi powiedzieć, czy naprawdę ktoś może sądzić, że można coś ukryć obradując późnym wieczorem czy w nocy, to jest cel tych obrad? No nie, ja państwu powiem prosto, jakie są przyczyny, bo są dwie przyczyny, tak, tego, dlaczego Sejm pracuje. Tak, po pierwsze, że tych ustaw, projektów jest tak dużo, że my po prostu w ciągu dnia, gdzie są posiedzenia komisji, nie zdążymy wszystkiego, że tak powiem kolokwialnie, obrobić, ale jest też drugi bardzo ważny powód. Ministrowie w ciągu dnia pracują, ministrowie często są równolegle posłami, w ciągu dnia nie ma ich na sali obrad. Oni mogą po pracy w ministerstwie wieczorem wrócić do Sejmu na obrady i na głosowania i na dyskusje. I to jest powód, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość obraduje wieczorem i późnym wieczorem i czasami nocą. Ale ja wcale z tego powodu nie jestem szczęśliwy. Proszę mi wierzyć, że jako poseł kilkanaście godzin pracy często, gdzie jestem w Warszawie, a mam dwójkę dzieci, to nie jest jakieś dla mnie niebywałe szczęście, ale my pracujemy ciężko dla Polski.
Panie pośle, można się zgodzić z pewnością, nawet trzeba z taką sytuacją, że z takim stwierdzeniem, że jeżeli ktoś pracuje w nocy, jest zmęczony, to być może łatwiej coś ujść, może ujść jego uwagi. Pan poseł Krzysztof Paszyk.
Dwa zdania tylko. Ja gratuluję pani bardzo trafnego nawiązania, bo to jest kukułcze gniazdo wrzucone samorządom przez... Kukułcze jajo, przepraszam. Wrzucone samorządom. Zresztą na potwierdzenie tego ja przywołam słowa pani minister Zalewskiej, która przyparta pytaniami do ściany jasno określiła się, że wszelkie problemy, które z tym będą związane, to jest problem samorządów i jej to nie interesuje, tak? Ma być ustawa o sześciolatkach, rodzice mają mieć wybór, a jakie to skutki pociąga, to ją nie interesuje. Ja myślę, i ostatnia puenta tej mojej wypowiedzi, myślę, że gdyby Klub Parlamentarny PiS-u liczył sobie więcej przedstawicieli samorządu, takich jak pan poseł Szymon Szynkowski, byłoby tam więcej refleksji co do skutków takich prostych decyzji podejmowanych na poziomie parlamentarnym, ale które niosą problemy niestety na dole w samorządach. Niestety reprezentacja samorządów w Klubie Parlamentarnym PiS-u jest skromna i niestety będziemy mieć w przyszłości podobne problemy częściej.
Dziękujemy. Kolejna dziedzina, jeżeli mówiliśmy w tym przypadku, przynajmniej tak jak twierdził pan poseł Szynkowski Welsenk, że to jest pożar pozorny, to teraz o pożarze realnym i bardziej globalnym. Agencja Standard & Poor's obniżyła rating Polski, co oznacza tak naprawdę obniżenie wiarygodności Polski jako dłużnika i to ma, już ma wymierne skutki finansowe, chociażby w postaci osłabienia złotego. Kurs euro poszedł dosyć mocno w górę i to jest kwestia, która uderza po kieszeni w konkretach. To jest jedna sprawa. I druga sprawa to jest jutrzejsza debata w Parlamencie Europejskim, po wcześniejszej w Komisji Europejskiej, która... No, nie sądzę, żeby była, może się mylę, nie sądzę, żeby była czymś pozytywnym, jeżeli chodzi o wizerunek Polski. I tutaj chciałbym Państwa wszystkich prosić o odniesienie się do tych dwóch spraw.
Rzeczywiście sytuacja, w jakiej obecnie znalazła się Polska, jest precedensem, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Od 20 lat nie mieliśmy obniżonego ratingu. Wydaje mi się, że po prostu rząd, posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie widzą związku między działaniami swoimi, działaniami politycznymi, a gospodarką. Otóż no, tak się dzieje, że to, co państwo wyprawialiście, tak jak majstrowaliście przy Trybunale Konstytucyjnym i ustawie medialnej, to musiało mieć swoje konsekwencje w gospodarce. I w uzasadnieniu obniżenia ratingu, czytamy, że właśnie te dwa uderzenia, te dwa ataki na te dwie instytucje miały właśnie wpływ na obniżenie ratingu. Bo z czym mamy do czynienia? W momencie, kiedy jest obniżenie poczucia bezpieczeństwa, stabilności w danym kraju, to oczywiście, że instytucje finansowe i inwestorzy, dlaczego mają nie pomyśleć, że za chwilę się zabierzecie za Najwyższą Izbę Kontroli, Narodowy Bank Polski? Oczywiście, że są wasze deklaracje, ale dlaczego mielibyśmy wierzyć, że nie dotkniecie akurat tych dwóch instytucji? A to ma od razu konsekwencje, ma odbicie w gospodarce. Na pewno oliwy do ognia dolała ustawa prezydenta Andrzeja Dudy o przewalutowaniu kredytów frankowiczów i nie tylko franka. Ustawa, która de facto nie jest wyliczona, bo ogłaszacie ustawę, siejecie panikę na rynkach finansowych, po czym kierujecie dopiero ustawę do konsultacji, do wyliczenia do Komisji Nadzoru Finansowego. To są nieodpowiedzialne wasze ruchy, za które wszyscy odczujemy, Polak odczuje we własnej kieszeni.
Proszę, Szymon Szynkowski-Welsenk, odniesie się, mamy nadzieję, do tego głosu.
Nie wiem, czy akurat partia Nowoczesna, partia Ryszarda Petru jest tą formacją, która powinna narzekać na to, że jest projekt ustawy o przewalutowaniu kredytów frankowych, bo jako żywo to chyba Ryszard Petru namawiał tych, którzy wzięli kredyt we frankach, żeby właśnie na to się zdecydowali, a dzisiaj to jest grupa osób, która jest jedną z najbardziej poszkodowanych przez te ostatnie lata, kiedy frank zdecydowanie zdrożał i dzisiaj te osoby mają problemy ze spłacaniem kredytu. Obniżenie ratingu przez jedną z trzech agencji, dwie pozostałe utrzymały rating, to oczywiście nie jest informacja, z której my się bardzo cieszymy. Uważamy, że agencja ratingowa w tej sprawie się myli, opierając swoją ocenę na przesłankach natury politycznej. Pozostałe dwie agencje bardziej koncentrują się na wskaźnikach gospodarczych i one ratingu nie zmieniły. I to z czasem się okaże. Na dzień dzisiejszy oczywiście nie jest to informacja dla nas dobra, ale to nie jest też jakiś dramat i rzecz, którą trzeba, że tak powiem, teraz łapać się za głowę i uważać to, że to jest jakaś ogromna katastrofa. No nie przesadzajmy, tak? Gospodarka ma to do siebie, że rządzi się prawami, które toczą się sinusoidalnie. Jeżeli Polska ten sam rating, co na przykład Hiszpania, no to możemy sobie zadać pytanie, czy Hiszpania jest krajem niewiarygodnym kredytowo, czy jest krajem biednym, czy jest krajem, w którym demokracja jest zagrożona. Przypomnę, że w Hiszpanii, to na marginesie powiem tylko o tym, prezesa telewizji wybiera parlament, wybierają Cortezy. I tam jakoś nikt nie zarzuca Hiszpanii tego, że to jest procedura niedemokratyczna. W Polsce nie ma takiego wyboru przez parlament. Jest to wybór znacznie bardziej, że tak powiem,
przez ministra skarbu,
mniej polityczny, tak bym powiedział. I tutaj te zarzuty się czyni. Więc proszę o umiar w tych dyskusjach i odnośnie sytuacji Polski na forum finansowym i na forum europejskim. Mam nadzieję, że podyskutujemy o tym, jak Polska jest oceniana na forum europejskim.
Obniżenie ratingu, dyskusja w komisji, w Parlamencie Europejskim. Pan mówi, nie panikujmy. To kiedy jest sygnał do tego, żeby zacząć się faktycznie bać i obawiać tych wszystkich głosów? Kiedy zacząć traktować poważnie, kiedy powiedzieć, że to nie są przyczyny merytoryczne, że to nie są przyczyny polityczne, tylko merytoryczne?
Wtedy, kiedy będą jakieś formalne kroki na forum europejskim. Ja przypomnę, że formalne kroki są określone w traktatach o Unii Europejskiej. W tym traktacie jest procedura, którą można wszcząć wobec kraju, jeżeli istnieje tam wyraźne ryzyko naruszenia reguł praworządności państwa prawnego bądź demokracji. Na razie mamy do czynienia z wymianą korespondencji, dialogiem między Komisją Europejską a Polską i jest wykorzystywany mechanizm, który jeszcze przez poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej był bardzo krytykowany, bo komisja jednostronnie ogłosiła na swojej stronie internetowej, że będzie chciała taki dialog z niektórymi państwami prowadzić. Platforma to wówczas krytykowała i w stanowisku rządu, i w wypowiedziach posłów Platformy Obywatelskiej na Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmowej, a dzisiaj pośle, robi z tego wielkie halo. Oczywiście, pan poseł będzie jeszcze swoje krzyczał i tutaj, i na sali sejmowej ze spokojem.
Kobieta chciałaby też coś powiedzieć, a pan poseł cały czas zagłusza,
prosił
prosiłbym, żeby pan ostatnie też zdanie, ten czas.
Ostatnie zdanie. Prosiłbym, żeby być konsekwentnym. Jeżeli dialog komisji rok temu był krytykowany przez Platformę Obywatelską, to proszę dzisiaj nie mówić o tym, że ten dialog jest jakimś wielkim problemem wobec Prawa i Sprawiedliwości, czy wobec Polski.
Panie pośle, ja sobie pozwolę przytoczyć fragmencik bardzo krótki dzisiejszego komentarza z Rzeczypospolitej, który mówi tak, bardzo ważne dla gospodarki są także działania wizerunkowe, bo one również przekładają się na prawdziwe pieniądze i te prawdziwe pieniądze to kurs euro, który tydzień temu był na wysokości około 4,20, dzisiaj jest 4,65, co by oznaczało, że jeżeli ktoś spłaca kredyt w wysokości raty 1000 zł miesięcznie, to teraz spłaca 1100.
A ile razy były takie
zachwiane
w historii?
Absolutnie wizerunek kraju jest kluczowy dla gospodarki, bo w ten sposób budujemy swoją stabilność finansową i finansów publicznych. Panie pośle, proszę się naprawdę posłuchać, właśnie jakie państwo macie taki specyficzny sposób komentowania rzeczywistości. Wy cały czas mówicie, że nic się nie stało. Na przykład pan marszałek Brudziński, komentując manifestację w Polsce, mówi, no jak zimno w Poznaniu, poznaniako, no wyszli sobie w sobotę i mają co robić, poskakać i manifestują. Teraz mówicie, że to, że jest obniżony rating, że to jest takie nic, wymiana korespondencji. No właśnie ta nieudolna wasza wymiana korespondencji, czy to ministra Macierewicza z ministrem obrony narodowej Słowacji, czy ministra Ziobro, który się wychylił i wysłał to swoje pismo również do Brukseli. To jest nieudolna polityka dyplomacji, której po prostu nie posiadacie tych kompetencji. A co jest optymistyczne w tym wszystkim? Bo ja widzę jeden taki pozytywny sygnał, tą dobrą zmianę. Dobra zmiana jest taka, że w trakcie kampanii mówiliście, że Polska jest w ruinie, rozpadł się, a w tej chwili od 3 dni mówicie, że się świetnie wiedzie i ustami ministra Morawieckiego mówicie, że Polska jest na drodze rozwoju i u nas jest wszystko w porządku.
Ja bardzo dziękuję za te słowa uznania za rządy Platformy Obywatelskiej, bo rzeczywiście premier Morawiecki przez ostatnie dni mówi o tym, że Polska jest w świetnej kondycji gospodarczej. Rzeczywiście tak jest. Rekordowe niskie bezrobocie, wzrost gospodarczy. Rzeczywiście to jest zasługa koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez ostatnie 8 lat. A tak naprawdę w tej chwili to, co się dzieje, jeżeli chodzi o obniżenie ratingu, to tak naprawdę jest sytuacja, panie pośle, że wy zapomnieliście o jednym, że właśnie wmawianie ludziom przez ostatnie miesiące, że Polska jest w ruinie, że w Polsce źle się dzieje, że w Polsce nie ma inwestycji. Tak naprawdę w tej chwili za to płacicie, bo jesteście w tej chwili partią rządzącą. Każde wasze słowo jest kilkakrotnie analizowane, więc jak cały czas w Europie mówiliście, o tym też mówił pan prezydent, wyjeżdżając na przykład w Niemczech czy też w Anglii, mówił o tym, jaki dramat jest w naszym kraju, więc tak naprawdę próbowaliście pokazać Polskę jako kraj, w którym źle się dzieje, w którym nie ma rozwoju gospodarczego, a tak naprawdę bardzo się cieszę, że wreszcie premier Morawiecki to przyznał, że Polska jest w bardzo dobrej kondycji gospodarczej, ale wy właśnie takim sposobem mówienia, takim nieodpowiedzialnym sposobem mówienia źle o naszym kraju, gdy tak naprawdę gospodarka dobrze się rozwija, w tej chwili płacicie cenę. Wy płacicie cenę polityczną, ale co jest najgorsze, że każda osoba, która prowadzi biznes, każda osoba, która będzie w tej chwili musiała spłacać swój kredyt, płaci konkretną cenę w złotówkach, większą ratę kredytu i to jest, panie pośle, wasza odpowiedzialność. Cieszę się, że nastąpiła ta refleksja, że już Polski w ruinie nie ma, ale te słowa, które powiedziałem, były przez wiele, wiele miesięcy powtarzane. Teraz płacicie za nią cenę.